siebie. 11 minut po godzinie 11 na radiowych zegarach, no to najwyższa pora na spotkanie z naszymi gośćmi. Witam w audycji, w której rozmawiać będziemy o tym, kim właściwie jest prawnik. Czym różni się adwokat od radcy prawnego? Czy warto zgłosić się po pomoc prawną i przede wszystkim jak znaleźć odpowiedniego pełnomocnika? Moimi gośćmi jest dzisiaj, są państwo z Kancelarii Miąskowska Książek, pani mecenas Patrycja Miąskowska i pan mecenas Michał Książek z Chwaszczyna. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy.
Witam państwa bardzo serdecznie. No to zacznijmy od podstaw. Kto może nazywać się prawnikiem?
To może ja zacznę, jako kobieta mam dzisiaj te fory. Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, czyli studia magisterskie na kierunku prawo. Tutaj jest to pojęcie ogólne, które obejmuje takie zawody jak adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, komornik, prokurator. Jednak poza ukończeniem studiów prawniczych, by wykonywać wskazane wyżej zawody, te, o których powiedziałam, konieczne jest także ukończenie aplikacji, a w niektórych przypadkach także asesury. To dotyczy na przykład sędziów, tak? Mhm. I kwestie wykonywania zawodów, takie jak adwokat, radca prawny, sędzia, są regulowane ustawowo. Mamy tutaj także regulaminy, które określają funkcjonowanie tych zawodów, kodeksy etyki. I jednocześnie pod pojęciem prawnika mamy taką osobę, która tylko ukończyła te studia prawnicze i nie kontynuowała swojej edukacji w tych zawodach dalej, tak? Więc tutaj nie mamy skończonej właściwej aplikacji. Taka osoba może faktycznie udzielać porad prawnych, może sporządzać umowy, może je weryfikować, ale nie może prowadzić profesjonalnego zastępstwa przed sądami, czyli nie ma tych uprawnień zawodowych do tego, aby reprezentować klientów przed sądem. Zawód adwokata i radcy prawnego, tak jak wspomniałam, jest regulowany przez odpowiednie ustawy. Aby rozpocząć wykonywanie tego zawodu, musimy ukończyć tą właściwą aplikację. Ona w przypadku obu tych zawodów trwa 3 lata. Aby ją rozpocząć, musimy zdać egzamin wstępny, następnie przygotować się do praktycznego wykonywania zawodu, najczęściej w kancelarii właściwej, tak? Czy to będzie kancelaria adwokacka, kancelaria radcy prawnego. Zakończenie tej aplikacji zwieńczone jest przystąpieniem do egzaminu zawodowego. Ten egzamin trwa 4 lata. 4 dni, przepraszam.
4 dni.
No to jest różnica.
Jest różnica. Nie wspomnienie tego egzaminu dalej we mnie jest głębokie, jak widać.
Trwało w głowie
trwało 4 lata. Konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu i złożenie ślubowania. Dopiero wtedy możemy przystąpić do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Zatem nie każdy prawnik jest adwokatem lub radcą, ale każdy adwokat i radca jest prawnikiem.
Warto to zapamiętać na pewno. Czym różni się ten prawnik od adwokata i radcy prawnego?
Różnica jest podstawowa. Moim zdaniem podstawowa jest taka, że adwokaci i radcowie prawni są zrzeszeni w tak zwanych izbach i posiadają ubezpieczenie OC. I różnica dlatego mówię, że jest podstawowa, bo na bazie problemów, które pojawiały się czy przewijały w różnych serwisach internetowych, gazetach odnośnie problemów właśnie klientów, którzy zlecali prowadzenie spraw jakimś firmom, kancelariom prawnym, ale nie były to kancelarie adwokackie ani radcowskie. I potem te firmy w ich imieniu na przykład uzyskiwały jakieś odszkodowania, a nie przekazywały im tych pieniędzy. Okay. Miały później problem, żeby te środki uzyskać, ponieważ zazwyczaj te spółki, bo były to spółki, nie posiadały ubezpieczeń. A radcowie, adwokaci, i to jest podstawowa różnica, ubezpieczenie OC posiadają. Czyli klient, jeżeli zwraca się do kancelarii radcowskiej, adwokackiej, w sytuacji, kiedy nie daj Boże dojdzie do jakichś problemów, nienależytego wykonania umowy przez tego adwokata albo radcę prawnego, ma możliwość udać się po prostu do jego ubezpieczyciela i uzyskać odszkodowanie.
No to są bardzo cenne informacje. A proszę powiedzieć, jakie zawody kryją się pod pojęciem prawnik? Adwokat, radca, notariusz, komornik, sędzia, prokurator. Jak to uporządkować?
Adwokatem i radcą prawnym są osoby, które reprezentują nas jako klientów, czyli jako pozwanych, powodów, oskarżonych, pokrzywdzonych przed sądami. Sędzią jest ta osoba, która orzeka za stołem sędziowskim, więc tutaj wymierza sprawiedliwość w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Prokuratorem jest oskarżyciel publiczny, tak? Czyli to jest osoba, która wnosi oskarżenie do sądu jeszcze przed tym, gromadzi materiał, prowadzi postępowanie przygotowawcze, więc tutaj to jest osoba, która jest powołana do tego, żeby oskarżać, żeby tutaj wyłapywać przestępców i pociąga się do odpowiedzialności karnej. Komornikiem jest osoba, która prowadzi egzekucję, więc to jest funkcjonariusz publiczny, który jest powołany do tego, aby tak naprawdę przede wszystkim prowadzić egzekucję. Tam wchodzą też oczywiście inne czynności, ale to jest jakby główna funkcja. Natomiast notariuszem jest osoba, która przede wszystkim tak obrazowo sporządza akty notarialne różnego rodzaju. Tak, to będą umowy, na przykład umowa darowizny, umowa sprzedaży nieruchomości. Na przykład umowa sprzedaży nieruchomości może być sporządzona wyłącznie w formie aktu notarialnego, aby była skutecznie zawarta. Więc jakby tutaj są te różnice znaczące. Tak? Jeśli chodzi o samych adwokatów i radców, to aktualnie te różnice są zatarte. To są różnice historyczne tak
właściwie
naprawdę na ten moment.
Nie ma, tak.
Niemniej no, faktycznie każda z tych izb dba o swoją historię, dba o swoich członków, więc na pewno są takie różnice także światopoglądowe. Niemniej no, jesteśmy w tej samej drużynie i strzelam do tej samej bramki według mnie.
Tak. Adwokat i radca uprawnienia mają w zasadzie takie same, tak? Nie, ciężko to rozróżnić. Różnica to jest tylko kolor żabotu. Ja mam niebieski, koleżanka ma zielony. I nazwa. Adwokat, radca prawny. Uprawnienia są te same, możemy robić dokładnie to samo, tak?
Aha, a tak dla zwykłego Kowalskiego, który no nie wie, jak się poruszać w tym świecie prawniczym, to kogo ma najpierw szukać, żeby sobie zgooglać? Radca prawny, adwokat? Co ma sobie wpisać, żeby wynaleźć taką osobę, która pomoże mu się poruszać po tym świecie?
Myślę, że aktualnie to nie ma większego znaczenia. Okay. Faktycznie jest tak, że jednak większość adwokatów lepiej czuje się w tych sprawach karnych i to wynika z tego, że radcowie uprawnienia do prowadzenia spraw karnych otrzymali tak naprawdę niedawno, bo to około 10 lat temu.
Więc tak, nie jest ich dużo. Mówię tutaj o radcach prawnych, którzy się prawem karnym zajmują. Na pewno nie jest to taka ilość jak adwokaci, tak? Którzy i też tak trochę historycznie i dziejowo są przygotowani do tego, żeby jednak
być obrońcą
w sprawach karnych. Są radcowie, którzy w sprawach karnych się wyspecjalizowali przez to, że nabyli taką możliwość. Ale rzeczywiście, i tutaj nie ma co ukrywać, jeżeli ktoś szuka pomocy w sprawach karnych, to zasadniczo częściej kieruje się właśnie do adwokata.
Okej, rozumiem. No to tak, krótka przerwa przed nami, po której odpytam państwa, dlaczego państwo zdecydowali się zostać adwokatem. Proszę z nami zostać, zachęcamy gorąco. Tymczasem my wracamy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Przypomnijmy, Kancelaria Miąskowska Książek, mecenas Patrycja Miąskowska i mecenas Michał Książek z Chwaszczyna z nami w studiu. Witam ponownie. Ustaliliśmy sobie już trochę, kim jest prawnik i jakie są różnice, no ale teraz jeszcze muszę zapytać pani mecenas, dlaczego pani zdecydowała się zostać adwokatem?
Ja myślę, że u mnie zawsze kiełkowało jakieś takie poczucie misji i chęć niesienia pomocy innym. A to, że bardzo się boję krwi, to jednak padło na prawnika i na zostanie w konsekwencji tej adwokatem. I tak naprawdę to jest koniec mojej historii, tak? Ja zawsze chciałam gdzieś tą pomoc nieść. Stwierdziłam kiedyś, będąc jeszcze w liceum, na takiej rozprawie, na którą pozwolono nam jako publiczność z moją klasą w niej uczestniczyć. Bardzo mi się to spodobało i widziałam siebie w przyszłości, że może jednak ja też bym mogła gdzieś na tej sali sądowej znaleźć dla siebie miejsce. No i tak się to wszystko potoczyło w tym kierunku.
A u pana jaka była historia?
To moja historia jest jeszcze prostsza. Tutaj tej misji może od początku nie było. Ja po prostu zasugerowałem się wyborem takiej jednej z najbliższych osób, członków mojej rodziny i stwierdziłem, jeżeli on tak wybiera, to może ja też się zdecyduję, może to jest fajny kierunek. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, co zrobić za bardzo ze sobą, ze swoim życiem dalej po liceum. I w trakcie studiów już widziałem, że to jest coś dla mnie. Też ukierunkowałem się, wiedziałem, że sprawy karne raczej to nie będzie mój konik, więc dlatego też wybrałem aplikację radcowską, a nie adwokacką. I właściwie tak się to potoczyło.
I jak dzisiaj? Dobre to były wybory? Zadowoleni państwo?
Myślę, że tak. że finalnie tak. Oczywiście droga jest długa i rzeczywiście może nie spodziewałem się, że tej nauki będzie aż tyle i że będzie tego aż tak dużo. Ale finalnie już po tym zdanym egzaminie rzeczywiście człowiek jest no szczęśliwy, że już ma to, na co pracował tyle lat.
Przeszedł tę drogę, tak. Prawda? Dobrze, w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że do prawnika idziemy dopiero, gdy przyjdzie pozew. Czy to jest prawda i czy rzeczywiście to jest dobra droga?
Niestety to jest prawda, że mówię niestety. To jest prawda, że takie przekonanie istnieje, że problemy są trochę spychane, zapominane, korespondencja wyrzucona do kosza, zanim jeszcze sprawa się rozpocznie, z nadzieją, że nic się nie wydarzy. A my przed rozpoczęciem sprawy mamy jeszcze czas na działanie. I tutaj mówię, niestety tak się dzieje, bo gdyby rzeczywiście tutaj nasi klienci, którzy już przychodzą, kiedy sprawa jest w toku, wcześniej podjęli jakieś działania, czy z nami, czy nawet bez nas, to być może do tych spraw by nie doszło, to jest raz. A dwa, być może by były one rozwiązane mniejszym kosztem, bo proces zawsze generuje koszty. Koszty pełnomocników, opłat sądowych, czasów dojazdów do sądu, wynagrodzenia dla prawników właśnie, dla adwokatów, radców prawnych. Jeżeli to jest na przykład sprawa, w której występuje biegły, to kolejne kilka tysięcy na wynagrodzenie biegłego i my już nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać w tym czasie, ale możemy zatrzymać to jeszcze na tym etapie przedsądowym, więc tutaj taki wielki apel, jeżeli ktoś ma do czynienia już z jakimś problemem prawnym, czy coś się, jak to się mówi, potocznie wykluwa, to lepiej to załatwić, zanim do tego sporu dojdzie. Dogadać się, mediacje, ugody są coraz częściej stosowane. Wiadomo, to wynika, to wymaga porozumienia, ale też jeżeli adwokat albo radca tak dosyć fajnie, prawidłowo wyjaśni, jakie będą koszty, jakie są ryzyka, zagrożenia, to ta osoba też będzie pod tym względem bezpieczna i taka dobrze poinformowana, że okej, lepiej mi jest się dogadać teraz, niż iść do tego sądu, tak?
Jakie sprawy da się właśnie na tym etapie przedsądowym rozwiązać?
Tutaj tak naprawdę niemal wszystkie. Są to sprawy rodzinne, sprawy pracownicze, sprawy gospodarcze. Tutaj tak naprawdę ten katalog jest nieograniczony. No, wyjątkiem są może sprawy karne, chociaż tam też, jeżeli będzie odpowiednio wczesna reakcja, jeszcze właśnie na etapie tego postępowania przygotowawczego, takiego przed prokuraturem, policją, to też da się zrobić tak czasami, żeby jak najwięcej dowodów zebrać chociażby w tej sprawie, a nawet doprowadzić do umorzenia takiego postępowania, jeśli są ku temu przesłanki. I takie rzeczy się zdarzają i to nie są odosobnione przypadki. Więc jednak warto tutaj mieć na uwadze to, że taka pomoc często się przydaje tego profesjonalisty w naszej sprawie. I my właśnie jesteśmy po to, żeby pomóc, a nie zaszkodzić tak na dobrą sprawę.
Myślę też sobie o tym, że tutaj państwo mówicie o tych kosztach, że to można sobie dużo szybciej te sprawy rozwiązać, ale myślę, że to też stres przede wszystkim.
Przede wszystkim ładunek emocjonalny, tak. Tutaj te sprawy są bardzo dla naszych klientów wyczerpujące i one właśnie kosztują ich dużo zdrowia, no bo też to obserwujemy, tak?
Szczególnie te sprawy rodzinne.
No my też jesteśmy po to, żeby ten spokój zapewnić. I to, jak kiedyś usłyszałam od klienta, i to było bardzo cenne dla mnie jako dla osoby, że on dzięki mnie czuł się bezpiecznie. I właśnie chyba o to chodzi, żeby jednak to bezpieczeństwo było, żeby ten spokój zasiać w tej osobie. Bo jednak nie oszukujmy się, wystąpienie przed sądem, złożenie zeznań jest bardzo stresującym wydarzeniem dla każdego z nas, myślę. Szczególnie jeśli chodzi o naszą osobistą sprawę i dotyczy właśnie naszej sytuacji.
Tym bardziej, że też nie musimy jako laicy znać się, prawda, na tych wszystkich prawnych zawiłościach, więc to poczucie bezpieczeństwa ma wiele formatów i na wiele spraw się przekłada.
Tak, oczywiście. No my jesteśmy po to, żeby też reagować w sytuacji, kiedy na przykład jakieś działania ze strony, z drugiej strony, tak, reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika będą niekorzystne, będą nieadekwatne do sytuacji. Ale także tutaj, żeby jednak też reagować na to, co robi sąd. Bo jakby to nasze działanie nie dotyczy jedynie naszej strony, ale przede wszystkim jest tutaj holistyczne, tak? My jesteśmy po to, żeby to bezpieczeństwo i czuwanie nad tą procedurą było tutaj prawidłowe. I to dotyczy całości.
I reagowanie na to, co czego chce też klient, tak? Bo czasami klient chce czegoś, co jest niemożliwe, nierealne, albo na przykład uważamy, że można by to było lepiej przeprowadzić w inny sposób, więc jesteśmy też od tego, żeby takim klientowi po prostu wyjaśnić, że na bazie całej dokumentacji tego, co mamy w sprawie, najlepiej będzie zrobić może nie do końca to, co on chce, ale efekt będzie podobny do uzyskany, do tego, którego on tak naprawdę oczekuje, tak? I często rzeczywiście udaje się w ten sposób to nakierować, szczególnie w sprawach rodzinnych albo rozwodowych, kiedy rzeczywiście strony nie chcą prowadzić, że tak powiem, bitwy w tej sprawie. Ja zawsze zaczynam od stwierdzenia i ja jestem orędownikiem jednak bardzo dużym prowadzenia rozwodów bez orzekania o winie, bo nie widzę tutaj logicznego uzasadnienia, żeby to robić całkowicie. Mówię zawsze, że to tak mało daje, jest tak nieistotne, że poprzestańmy. Rozumiem pani tak. okoliczności, to, że została pani skrzywdzona, czy w pewien sposób oszukana, różne rzeczy się dzieją, tak? Ale proszę też pamiętać o tym, że jeżeli poprzestaniemy na orzekaniu bez winy, nie będziemy w to wchodzić, to rozwód będzie trwał, nie wiem, to będzie jedna rozprawa, max dwie, a nie 5 czy 10
lat. W tym wypadku lat.
Tak? I to dla klientów jest ważne. Miałem niedawno sprawę, która się zakończyła właśnie na pierwszej rozprawie, pomimo tego też, że było małoletnie dziecko. I pani mi powiedziała, że ona jest wdzięczna, że to zostało tak załatwione, bez wchodzenia w szczegóły, pomimo że okoliczności winy ewidentnie leżały po stronie męża. Nie wchodziliśmy w to w ogóle. Miała rozwód na jednej rozprawie, uwolniła się od tego, czego potrzebowała. I powiedziałam, że jest mi wdzięczna właśnie za to, że załatwiliśmy to tak płynnie, że ja jej też wytłumaczyłem, że ta wina nie jest jej potrzebna, że chodzi o czas. I jej właśnie najbardziej chodziło o czas, żeby to było jak najszybciej, a my wiemy, jak zrobić, żeby jak najszybciej właśnie było, tak?
Super. No to jeszcze tak, czy faktycznie większość spraw kończy się po jednym wezwaniu, na przykład do zapłaty albo do zaprzestania naruszeń?
Wiele spraw
się potrafi tak skończyć. No wiadomo, że nie wszystkie, bo no, nie we wszystkich nam okoliczności na to pozwalają. Niemniej czasami jesteśmy w stanie taką sprawę zakończyć już po wezwaniu do, tutaj się mówi o wezwaniu zapłaty, ale to też jest wezwanie na przykład do zaprzestania określonych działań, tak, zaprzestania naruszeń, więc to jest bardziej tutaj obszerny temat. Jesteśmy w stanie się porozumieć. No wiadomo, nie dotyczy to wszystkich spraw, bo nie zawsze tak się da. Też strony tutaj muszą chcieć, tak? Oczywiście.
No to jeszcze korzystając z okazji, to podpytam państwa, z jakimi problemami administracyjnymi klienci najczęściej się zgłaszają?
Jeżeli chodzi o problemy administracyjne, to szczerze mówiąc, tych spraw mamy bodajże najmniej, bo jeżeli chodzi o adwokatów, radców, oczywiście większość, jest wiele kancelarii, która jest, powiedziałbym, ogólna, tak?
Tak.
My skupiliśmy się na kilku kategoriach spraw i tylko właściwie te sprawy przyjmujemy i bazujemy na kilku kategoriach spraw, które przyjmujemy i którymi się zajmujemy, tak? Wśród nich akurat spraw administracyjnych jest najmniej. Chyba, że one po prostu są jako wpadkowe tych spraw, które prowadzimy obecnie, tak? Ale my skupiamy się głównie i specjalizujemy w sprawach rodzinnych, rozwodowych, spadkowych, karnych oraz w obsłudze wykonawców robót budowlanych.
Niemniej też wydaje mi się, że jeśli chodzi o te sprawy administracyjne, to przede wszystkim dotyczą one kwestii budowlanych, tak? Dotyczą pozwoleń na budowę, też na przykład kwestii związanych z prawem wodnym. Mogą to być kwestie dotyczące, taką akurat sprawę mieliśmy, wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia. Więc to są takie kwestie, które są bieżące tak naprawdę, dotyczą każdego z nas. Mogą być to też sprawy dotyczące opłaty adiacenckiej. Taka rzecz też gdzieś tam u nas była. Niemniej no to nie jest ta kategoria, na której my się akurat skupiamy, no ale jednak tutaj trzeba zaznaczyć, że ta pomoc adwokatów, radców w tych sprawach też jest bardzo ważna, tak? Bo ta pomoc może nastąpić także przed organem postępowania jeszcze przed etapem sądowym. I też myślę, że jest bardzo cenna.
Proszę koniecznie z nami zostać, bo za chwileczkę będziemy rozmawiać o tym, czy pełnomocnik jest potrzebny w procesie sądowym. Tym razem będziemy pytać o to, czy pełnomocnik jest potrzebny w procesie sądowym. No to na początek, czy obecność adwokata lub radcy prawnego zawsze zwiększa szanse na korzystny wynik?
Moim zdaniem tak. I nie mówię tego oczywiście dlatego, że jestem radcą, tak? I taki jest mój wykonywany zawód. Ale prawda jest taka, że w procesie akurat na przykład cywilnym, a każda sprawa rodzinna, rozwodowa, gospodarcza opiera się na tym procesie cywilnym, zasada jest prosta. Ten, kto występuje z jakimś żądaniem czy pozwem, ma to udowodnić. Mhm. I to on jest inicjatorem tego procesu i ma udowodnić, że ma rację, że ma dowody na to, że ktoś ma mu zapłacić, czy jeżeli ktoś występuje, nie wiem, z pozwem, z orzeczeniem na przykład, z pozwem o rozwód, z orzeczeniem o winie, no to musi tą winę tego drugiego małżonka wykazać. I najważniejsze w postępowaniu, i myślę, że tutaj moja wspólniczka się zgodzi, są dowody. Jest to, jakie dowody mamy przedstawić, kiedy to zrobić, bo to też jest ważne, bo na to są terminy, musimy to wszystko zrobić w określonym czasie, na początku postępowania. I niestety osoba, która na przykład prowadzi taki proces sama, po pierwsze będzie niejednokrotnie otrzymywała od sądu pytania dotyczące kwestii proceduralnych, których być może nie będzie w ogóle rozumiała, a będzie musiała zająć stanowisko, bo sędzia powie jej, proszę zająć stanowisko teraz w tej sprawie. Po drugie, nie będzie wiedziała, jakie dowody ma przedstawić. A do czasu tak zwanego zamknięcia rozprawy, czyli kiedy sprawa się zakończy, te dowody muszą być przedstawione. I często klienci, którzy na przykład nie wspomagają się pomocą prawną i zgłaszają się do nas dopiero na etapie już, kiedy postępowanie jest prowadzone, my widzimy, że wiele dowodów, które powinny być zgłoszone, czy wniosków dowodowych, ich tam nie ma. Na niektóre już niestety jest za późno. Mm-hmm.
I tu też chodzi chyba o taką kwestię czasami strategii na niektóre sprawy, mm-hmm. tak? Bo musimy mieć na uwadze to, że to nie wystarczy napisać w pozwie jakieś tam okoliczności, na które my się powołujemy, załączyć określonych dowodów, ale my też czasami musimy zaplanować ruchy drugiej strony. Musimy być na to przygotowani, tak? Wiedzieć, co możemy zrobić w odpowiedzi na to, co ta druga strona nam zaproponuje. Więc to poza tym takim planowaniem dowodowym, to jest jakby element takiej szerszej strategii, którą nam jest łatwiej zaplanować w danej sprawie, niż myślę o sobie, która prowadzi sprawę i reprezentuje się samodzielnie i to dotyczy nie tylko spraw cywilnych, ale też na przykład spraw karnych właśnie, tak? Mhm. Tam też ta strategia obrony jest bardzo ważna.
A właśnie, czy często zdarzało się w Państwa doświadczeniu, że klient przyszedł tak późno, że już niewiele udało się uratować?
Czasami klienci przychodzą dopiero na etapie, kiedy mam już zapadł pierwszy wyrok przed sądem pierwszej instancji, więc czas na złożenie apelacji. Ten czas jest bardzo krótki. Mm-hmm. I faktycznie zdarzyło się tak, że już na przykład wnoszenie tej apelacji było bezzasadne, bo już na tym etapie nie można było nic zrobić, tak? Więc tutaj trzeba było sporządzić opinię o tym, że wnoszenie apelacji w danej sprawie jest niezasadne zupełnie, tak? Ale też ciężko wytłumaczyć to klientowi już potem, tak? Bo to wiadomo, że każdy ma rację. Tutaj sąd był zły w tej sytuacji.
Tak, emocje wchodzą w grę, więc trochę inaczej to już wtedy wygląda. Myślę, że też najtrudniejsze są sytuacje, kiedy sprawa już się toczy. Ja miałem dwa takie przypadki. Klient się zgłosił już w trakcie, zainicjował postępowanie, które w ogóle nie powinno być wszczęte. I ja już widziałem, że dla niego to będą koszty, bo ewidentnie sprawa dla mnie była przegrana. Jedyne, co mu mogłem wtedy poradzić, to to, żeby jak najszybciej z tej sprawy się po prostu wygrzebał, cofnął pozew, bo to będą tylko i wyłącznie kolejne koszty. Dlatego ta pomoc przed wszczęciem sprawy jest tak istotna, żeby adwokat czy radca, który analizuje takie dokumenty, a mieliśmy też takie konsultacje, gdzie widzieliśmy, że na przykład wszczynanie postępowania jest bezzasadne, że klient albo nie ma racji, albo sytuacja zupełnie inaczej wygląda prawnie, niż jest rozmawia przez niego. I klienci to rozumieli. I jeżeli my im wyjaśniliśmy dokładnie, gdzie leży problem, dlaczego nie możemy tej sprawy wszczynać, to finalnie no, de facto byli wdzięczni, dlatego że ominęły ich koszty. Często poważne koszty. Tak? Więc jeżeli na tym etapie uda nam się to zatrzymać, no to super. Ale rzeczywiście tutaj kwestia poprowadzenia tego tak profesjonalnie przez radcę albo przez adwokata jest dosyć istotna, bo adwokat albo radca też, i to jest ważne, wie, co druga strona może w tym procesie zgłosić, z czym wystąpić, bo my na bazie doświadczenia wiemy, co się może pojawić, co może wypłynąć, jakie wnioski zostaną zgłoszone, bo wiemy, że to się dzieje w innych sprawach, tak? Mm-hmm. Strona tego nie wie. Często też przed wszczęciem sprawy trzeba sporządzić jakieś dokumenty, oświadczenia, wysłać je. Na to już jest później za późno, tak? I my, jeżeli ktoś do nas się zgłasza dużo wcześniej, to my przygotowujemy dokumentację, potem mamy już wszystko, tak, całą amunicję, że tak powiem.
Tak.
Tak naprawdę. Więc jeżeli mamy amunicję, no to jesteśmy też pewni, możemy wystąpić do sądu, a potem niestety tej amunicji brak, a jak amunicji brak, no to bitwa może być przegrana.
Trzeba uciekać. A czy są takie kategorie spraw, które szczególnie odradzacie państwo samodzielnie prowadzić proces?
Ja myślę, że to na pewno będą sprawy gospodarcze.
Mhm.
Pracownicze też tutaj mogą być w tej kategorii. Sprawy karne to moim zdaniem tutaj jednak ta samodzielność. Chociaż niektórzy wychodzą z założenia, że obronią się lepiej oczywiście. Niemniej no tutaj jednak wydaje mi się, że ta pomoc jest wskazana. Wbrew pozorom także w sprawach rodzinnych, bo tam jest ten duży ładunek emocjonalny i często klienci zapominają o tym, że jednak ważne jest wykazanie określonych okoliczności i te emocje nie tylko mogą zaszkodzić, ale też mogą nie wystarczyć przed sądem, tak? Więc to są te rzeczy.
Nawet sama konsultacja na początku jest ważna, żeby wiedzieć, z czym się mierzyć, tak? Bo czasami jest tak, że klienci na początku podchodzą, mają podejście takie bardzo waleczne i tak jak na przykład w przypadku rozwodów, o czym mówiłem, chcą bardzo orzekać o winie tego drugiego małżonka, a potem jak widzą, że jest jedna rozprawa, za pół roku jest kolejna, potem za pół roku jest kolejna, postępowanie trwa już 2,5 czy 3 lata, oni już chcą z tego wyjść jak najszybciej, tak? A mają zgłoszonych jeszcze, nie wiem, 10 świadków. Po drugiej stronie jest 10 świadków. Więc wtedy, jeżeli my byśmy się spotkali przed, ja bym wtedy powiedział realnie, ile to może trwać i ta osoba by wtedy widziała, matko, jeżeli to ma trwać 5 lat, no to nie, no to ja nie chcę wtedy, tak? No to uważam, że wtedy ten udział tego pełnomocnika też jest ważny, żeby klientowi nakreślić, co się będzie działo, jakie jego działania będą miały skutki później, takie i procesowe, i jeżeli chodzi
i
o... I życiowe, tak? Jeżeli chodzi też właśnie o nawet o czas trwania takiego postępowania.
Chyba nie mamy wyobrażenia, prawda, jak to może rzeczywiście wyglądać.
Nie, a sądy działają niestety coraz wolniej. O ile w sprawach rozwodowych rzeczywiście te terminy są jeszcze rozsądne, u nas w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, to pozostałe sprawy trwają bardzo długo i nawet mówię tu o sprawach rodzinnych, które potrafią trwać 2-3 lata, jedna już ponad 3, tak?
Tak.
Czyli to słowo konsultacja, które tutaj pada, mam takie poczucie i wrażenie, że to jest chyba ten najważniejszy punkt, prawda? W którym później idziemy, w prawo, w lewo, prosto i państwo jakoś tak kierują.
Tak, żeby mieć świadomość, żeby po prostu klient miał świadomość, że jak się zdecyduje na opcję A, to z opcją A wiąże się to, to i to.
Tak
z opcją B wiąże się to, to i to. I wtedy on jest w stanie rzeczywiście podjąć taką realną decyzję, taką świadomą, tak? Bo wie, że później go to nie zaskoczy, bo on już o tym wiedział, dowiedział się, z czym to się wiąże, tak? I tutaj jest, myślę, nasza rola taka podstawowa, żeby pokazać, z czym się będą wiązały konkretne decyzje klienta.
No dobrze, to jeszcze jedna ważna rzecz przed nami. Jak znaleźć odpowiedniego pełnomocnika? Do tematu wrócimy.
Radio Kaszebę. Jasne, dlewaj.
10 minut po godzinie 12 na radiowych zegarach. Jeszcze jedno pytanie do naszych dzisiejszych gości. Przypomnijmy, mecenas Patrycja Miąskowska i mecenas Michał Książek, Kancelaria Miąskowska Książek, razem ze mną dzisiaj w audycji Klapra i Pludrę. Myślę, że to chyba najważniejsze, albo jedno z ważniejszych pytań, które dzisiaj się pojawi. Jak znaleźć odpowiedniego pełnomocnika?
Tutaj myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej, jeżeli się pojawia jakiś problem prawny, tak, czyli dostajemy jakieś wezwanie do zapłaty, wezwanie na rozprawę, otrzymujemy pozew, bądź jakikolwiek inny dokument sądowy, czy też administracyjny, powinniśmy przede wszystkim nie ignorować tego faktu, a rozpocząć działania. Czyli mierzę się z tym problemem, zapoznaj się z tym, co do mnie przyszło, ustalam, jaka kategoria sprawy właśnie mnie spotkała i wtedy podejmuję działania aktywne, które mają na celu znalezienie pełnomocnika, który jest specjalistą w danej dziedzinie. Czyli na przykład, jeżeli otrzymuję wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Szukam kogoś, kto zajmuje się spadkami. Otrzymuję na przykład pozew w sprawie pracowniczej. Szukam kogoś, kto zajmuje się prawem pracowniczym, tak? Czyli kogoś, kto po prostu zajmuje się daną dziedziną prawa. Musimy wiedzieć, że prawo to jest tak ogromny zbiór różnych norm, jest tak obszerne, że nie sposób znać się na wszystkim. Trochę tak, że od wszystkiego to od niczego. Jak podobnie u lekarzy. Jeżeli coś mnie boli, boli mnie na przykład kolano, to nie idę do kardiologa, tak? Więc po prostu szukam kogoś, kto zajmuje się kolanem. I tak samo jest u prawników. Czyli przede wszystkim analizuję, z czym przyszło mi się zmierzyć i szukam kogoś, kto się tym zajmuje. Teraz jest pomocny bardzo internet. No nie oszukujmy się, jest to główne źródło tak naprawdę do tego, żeby wyszukać i znaleźć kogoś odpowiedniego. Więc tutaj zachęcam do poszukiwania w tym zakresie. I bardzo istotna kwestia. Nie bójmy się szukać kogoś, kto ma kancelarię nawet w innym mieście czy innym województwie. To jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, gdy my jesteśmy z mniejszej miejscowości, gdzie ten rynek prawniczy jest ograniczony, a na przykład przychodzi nam zmierzyć się z dziedziną prawa, która jest dosyć wąska, na przykład, nie wiem, prawo medyczne, tak? Nie wszędzie w małej miejscowości będzie ktoś, kto się tym zajmuje. Dlatego tutaj nie możemy się tego bać. Tym bardziej, że teraz są takie możliwości odbywania konsultacji online, że no tutaj akurat ten kontakt jest naprawdę dostępny dla wszystkich. My sami prowadzimy sprawy z klientami, którzy mają miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech i naprawdę z powodzeniem mamy stały kontakt z tymi osobami, więc wszystko się da, jeżeli osoby są do tego chętne i są zaangażowane.
Mm-hmm. A z Państwa doświadczenia, czy często zdarza się, że klient wcześniej trafiał na kogoś nieodpowiedniego?
Tak. Zdarzało nam się, mieliśmy kilka takich konsultacji w sprawach, które wcześniej prowadzili inni pełnomocnicy. Z naszej strony też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby padło pytanie wtedy, skąd w takim razie teraz szuka pan pomocy u innego pełnomocnika, ale w tej samej sprawie, tak? To często wynikało to po prostu z jakichś nieporozumień czy braku zadowolenia. Co ciekawe, nie wynikało to nigdy z braku kompetencji czy wiedzy, ale z niedostatecznego kontaktu. Czyli i to jest coś, nad czym akurat ja z Patrycją, co jest takim naszym trochę wyróżnikiem, bym powiedział, i coś, czego bardzo mocno pilnujemy, to żeby klienci mieli z nami stały kontakt i żeby byli na bieżąco o wszystkim informowani, bo to, z czym ja się mierzyłem i to, jakie właśnie, z jakimi, dlaczego klienci mówili, że chcą zmiany tego pełnomocnika, to wynikało z tego, że nie mogli się albo dodzwonić, albo ktoś nie odpowiadał na ich wiadomości, więc zawsze chodziło właśnie o ten kontakt. Nie chodziło o wiedzę, o to, że ktoś coś nienależycie wykonał daną usługę, czy nienależycie prowadził sprawę, tylko brakowało właśnie tego zaangażowania, które jest, jak widać, bardzo ważne dla klientów, czyli to, że oni, jeżeli mają taką potrzebę, to ktoś po prostu odbierze od nich telefon, odpisze na maila, nie mówię, że od razu, ale w niedługim czasie, tak? I stąd wynikały tak naprawdę te konsultacje, które dotyczyły właśnie spraw, które były wcześniej prowadzone przez innych pełnomocników. I tak jak Patrycja mówiła, tutaj wracając do tej specjalizacji, to rzeczywiście jest to istotne. Można na stronach internetowych znaleźć, czym prawnicy z danej kancelarii się zajmują. Na przykład zazwyczaj jest to w tych zakładkach o nas, o mnie, na stronach internetowych, tak jak u nas na przykład na stronie internetowej o nas i co robimy, można przeczytać, jakimi sprawami się zajmujemy, tak? Bo też nie zajmujemy się wszystkimi kategoriami spraw, tylko kilkoma. I jest to istotne, żeby właśnie, żeby poszukać, sprawdzić. Polecenia też są dosyć ważne i one funkcjonują i funkcjonują też, uważam, dosyć mocno, bo mamy też klientów, którzy przychodzą, bo ktoś wcześniej u nas był, tak?
Jeszcze jeden ciekawy wątek, mam wrażenie, tajemnica zawodowa, czyli na ile te informacje, z którymi do Państwa przychodzimy, są bezpieczne. Czy wiele osób boi się mówić prawnikowi wszystko?
Są osoby, które się boją, a to błąd, bo my musimy wiedzieć wszystko. musimy wiedzieć więcej niż ksiądz na spowiedzi. No taka jest prawda. To jest bardzo istotne. Po to, żeby potem nie być zaskoczonym w czasie postępowania sądowego, bo nikt nie lubi być zaskakiwany, a to też nie pozwala nam odpowiednio się przygotować, tak, jeżeli my wszystkiego od państwa nie wiemy. Jeśli chodzi o tą tajemnicę zawodową, to proszę mieć świadomość tego, że ona funkcjonuje, jest przez nas bardzo przestrzegana. Jesteśmy zobowiązani do jej przestrzegania, tak? Mm-hmm. I to polega na tym, że nie możemy ujawniać informacji, których dowiedzieliśmy się od klientów w związku ze świadczeniem pomocy prawnej. To się rozciąga na naszych współpracowników, na pracowników, obejmuje dokumenty, obejmuje informacje, które od państwa uzyskaliśmy. Ta tajemnica jest co do zasady nieograniczona w czasie, tak? Tutaj mamy taki szczególny rodzaj tajemnicy, to jest tajemnica obrończa, ona występuje w prawie karnym. Polega także na tym, że tutaj obrońca nie może zostać przesłuchany. Nie może nikt zmusić go do tego, żeby wyjawiać informacje, których dowiedział się w związku ze świadczoną obroną, tak? W takiej sytuacji. Więc proszę się nie bać, takie informacje nigdzie nie uciekną, nie będą przekazywane.
I nigdy. I nigdy.
My też ponosimy odpowiedzialność za to, no dyscyplinarną, więc przez to, że adwokat, radca prawny jest zrzeszony w izbie, podobnie jak lekarze są zrzeszeni w izbach, to my za na przykład ujawnienie takiej tajemnicy danego klienta zawodowej ponosimy faktyczną odpowiedzialność dyscyplinarną, tak? Która może się nawet wiązać z wydaleniem z danego zawodu, czyli po prostu, że stracimy uprawnienia, więc ten obowiązek, stawka jest wysoka, obowiązek jest bardzo silnie chroniony w przepisach. I tutaj właśnie taki apel,
żeby mówić wszystko,
żeby wszystko mówić, tak, żebyśmy byli zaznajomieni i że na pewno to nigdzie nie wypłynie
dalej. No jak przyjdę
dalej
z czymś takim bardzo krępującym, jednak to jest dla mnie takie, no, dystansujące, no i nie powiem tego, zataję. Czym to dla mnie w przyszłości, jakie są tego konsekwencje?
No mogą tutaj wyniknąć negatywne konsekwencje w procesie, tak, bo jeżeli my o czymś się dowiemy gdzieś później dopiero na rozprawie, możemy nie mieć już odpowiednich środków reakcji na przykład na jakieś informacje, które gdzieś tam wypłyną.
Bo planowaliśmy na przykład strategię w oparciu o to, co się dowiedzieliśmy, ale już inna by była strategia w oparciu o te informacje, które były zatajone, tak? Okay. Może też być dojść do takiej sytuacji, że te informacje zatajone powodowałyby to, żebyśmy w ogóle z tym procesem nie wczynali go, tak? Tak, też do takiej sytuacji zdarzają też może dojść. Takie.
No. Też ważne jest też to, że my nie oceniamy. To jakby nie jesteśmy od oceny, tak. My jesteśmy od tego, żeby wykonywać naszą pracę. I naprawdę każdy ma różną historię, każda historia jest inna, więc proszę się nie bać.
Polecamy państwu bardzo gorąco tę szczerość przede wszystkim, bo to może zaoszczędzić czas. No i tak jak już tutaj wielokrotnie padło na naszej antenie, stres. Moimi państwa gośćmi byli państwo z Kancelarii Miąskowska Książek, mecenas Patrycja Miąskowska i Michał Książek. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie, za wszystkie wskazówki, ogrom wiedzy i właśnie tych praktycznych wskazówek, które padły na naszej antenie. A państwa zachęcamy do tego, żeby nasłuchiwać, bo już za tydzień kolejne spotkanie z tego cyklu. Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo.